Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa. Zajmujemy się w nim tym, co dzieje się w Europie, zajmujemy się refleksją metapolityczną, szukamy jakby głębszych źródeł, czy też drugiego, trzeciego dna wydarzeń, które się dzieją, ale także siłą rzeczy mówimy o tym, co jest na świecie, no bo świat stał się taką, jak mówimy, jak Lukan, wielką, globalną wioską. Dzisiaj będziemy mówili o Stanach Zjednoczonych w związku z kryzysem wewnętrznym, jaki tam wybuchł po śmierci czarnoskórego obywatela George'a Floyda. Zmarł on podczas policyjnego zatrzymania w Minneapolis w stanie Minnesota. To wydarzenie odbiło się szerokim echem także w Europie. Moim gościem w studio jest profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Polskiej Akademii Nauk, ale jednocześnie, to mówię to na podstawie lektury prasy, wrażliwy komentator tego, co dzieje się we współczesnym świecie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Przed ambasadą właśnie w USA, w Warszawie, w czwartkowe popołudnie odbył się protest przeciwko rasizmowi w związku ze śmiercią zatrzymanego obywatela USA. Wcześniej taki protest się odbył w Poznaniu. Uczestnicy ubrani w symboliczną czerń położyli się na ziemi i symulowali skucie kajdankami. To taki flash mob, taka, powiedziałbym, performance artystyczny. Tak wyrażają swój protest przeciw nienawiści, przemocy i nadużyciom władzy. Oczywiście trzeba przeciwko nadużyciom władzy protestować, ale nie solidaryzuje się pan profesor z protestującymi. Domyślam się, dlaczego.
Bo ja uważam, że Black Lives Matter, jak piszą ludzie w Stanach, czyli życie czarnoskórych liczy się. A ci, co tak robią, te protesty czy manifestacje, o których pan redaktor przed chwilą wspomniał, jakoś zapominają o tym, że rzeczywiście dochodzi do straszliwych rzeczy, że ginie co roku wiele tysięcy czarnoskórych obywateli Stanów Zjednoczonych, zupełnie niewinnych, w straszliwych męczarniach i nikt właściwie tak naprawdę z tych protestujących o nich się nie upomina. Bo wszystkie statystyki, które dokumentują aborcje w Stanach Zjednoczonych, pokazują, że zdecydowana większość ofiar tak zwanych zabiegów to są niestety dzieci czarnoskórych obywatelek Stanów Zjednoczonych. Tak, czarne życia się liczą. Każde życie człowieka się liczy.
Właśnie w USA w ramach walki z rzekomym uprzywilejowaniem białych czarni oczekują od nich klękania, przepraszania. I ta paranoja klękania przed czarną mniejszością dotarła do Europy. No tego typu widoki można zobaczyć na przykład w Wielkiej Brytanii. Co pan sądzi o tej formie pojednania, swoistej formie pojednania?
No nie, no to nie jest forma pojednania, tylko forma upokarzania. A ci, co się chętnie na to godzą, no to widać nie mają żadnego kręgosłupa, bo to tylko rozzuchwala tych, którzy uważają, że upominanie się o prawa ludzi skrzywdzonych w ten czy inny sposób polega na rabowaniu, na upokarzaniu, na paleniu szkół, na demolowaniu pomników bohaterów walk o wolność. I no nie tędy droga. Mi o wiele bardziej imponują ci obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy się skrzyknęli, którzy tworzą samorzutnie straże obywatelskie, uzbrojone po zęby. Warto przypomnieć, że obecnie w Stanach sprzedaż broni, zwłaszcza długiej, bije wszelkie rekordy. Ta branża nie przeżywa żadnego kryzysu, wręcz odwrotnie. I to jest właśnie Ameryka, która żyje, która organizuje się, która jest właśnie ta oddolna.
Napięta rewolucyjna mentalność z powodu niesprawiedliwości, niesprawiedliwości w cudzysłów, tutaj możemy już na podstawie tego, co pan profesor powiedział, powoduje masowe plądrowanie sklepów. Oczywiście, jak zawsze, ta sytuacja ma swoje drugie dno. No jest w nim nienawiść lewicy do demokratycznie wybranego prezydenta Trumpa. Ten ruch przybrał taki charakter antytrumpowy, tak?
Ja w ogóle...
Czyli Ameryka jest straszliwie podzielona.
No tak, ja w ogóle obserwując tą sytuację mam takie poczucie déjà vu. Przypomnijmy sobie rok 1992, Los Angeles, ława przysięgłych złożona nie tylko z białych obywateli, uniewinnia policjantów zatrzymanych w związku ze śmiercią w wyniku ich interwencji czarnoskórego obywatela Rodneya Kinga. Po uniewinnieniu wybuchają w Los Angeles i w innych miastach amerykańskich cała fala zamieszek, ginie ponad 60 osób. W samym LA, w samym Los Angeles. Urzędujący prezydent z partii republikańskiej ubiega się o reelekcję. Jest to rok wyborczy w 1992 roku. Czy nam to coś czasem aby nie przypomina? Więc to pokazuje, że te fale właśnie przemocy, takiego moralnego wzburzenia, wzmocnienia, moralnego oburzenia lewicy, one się ciągle pojawiają. Opisywanie konfliktu politycznego z użyciem wielkich słów podłość, niegodziwość. My to też trenowaliśmy i trenujemy ciągle po 89 roku w Polsce. To nie jest tylko przypadłość lewicy amerykańskiej. Więc, ale za tym tkwi właśnie spora doza obłudy. Tak jak już mówiłem, ci, którzy są odpowiedzialni za śmierć dziesiątek tysięcy Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych każdego roku, dzisiaj, tak jak Planned Parenthood, wyraża oburzenie i wstrząs z powodu śmierci rzeczywiście tragicznej George'a Floyda. No to jest, tutaj mamy kolejne poziomy obłudy.
Znaczy tak, i do tego jeszcze się można jakby dołączyć tutaj ten brak reakcji na to, co dzieje się na przykład w Chinach. System autorytarny, totalitarny właściwie, gdzie mamy do czynienia z brakiem wolności. Rosja, gdzie mamy zabijanie dziennikarzy. No i nie ma protestów gwałtownych w miastach, powiedziałbym, europejskich czy amerykańskich z tego powodu.
No to oczywiście można jeszcze głębiej pogrzebać. Ta selektywna pamięć lewicowo-liberalnego establishmentu dotyczy też na przykład wspominania ofiar totalitaryzmów, prawda? Że okazuje się, że jest tylko jeden zbrodniczy totalitaryzm, czyli niemiecki narodowy socjalizm, natomiast komunizm, no może tam były jakieś ofiary, ale generalnie oni chcieli dobrze, bo chcieli wyemancypować ludzkość i w ogóle byli bardzo promodernizacyjni.
No, a wystarczy przeczytać Czarną Księgę Komunizmu, aby zobaczyć, że ilość ofiar jest zdecydowanie większa od nazizmu, czy tak zwanego faszyzmu. Tak?
I to jest niegodziwość, to jest niegodziwe zrównywanie liczb, jak mówiła lewica, kiedy po raz pierwszy ukazała się Czarna Księga Komunizmu we Francji w 1997 roku. To jest niegodziwe porównywanie, to jest niegodziwe zrównywanie i podliczanie ofiar. No, jeżeli fakty nie pasują, no to wtedy... No,
tym gorzej dla faktów, tak?
Tym gorzej dla faktów i używa się takiego właśnie quasi-moralnego słownictwa.
No i też w pewnym sensie ten głęboki podział dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale też Europy. W pewnym momencie tutaj establishment, ten liberalno-lewicowy, no, uważał, że to, co on produkuje, jest taką rzeczywistością, którą należy przyjąć jako oczywistość. Jako oczywistą oczywistość, jak powiedział klasyk, ale ten obraz w pewnym momencie zaczął się łamać. No bo możemy mówić o czymś takim jak pewnym świcie narodów europejskich, które nie chcą realizować pewnych strategii kosmopolitycznych, lewicowych, tak, liberalnych. I stąd ten konflikt, który jest bardzo istotny i on jakby wyznacza rytm naszej epoki, panie profesorze.
No tak, to można parafrazując słowa Stefana Kisielewskiego powiedzieć, że lewica obecnie bohatersko walczy z trudnościami i problemami, które sama stworzyła. Tak naprawdę, bo tu rzeczywiście, jak przechodząc już na grunt europejski, jak popatrzymy na to zjawisko chociażby w Niemczech, tak zwanych równoległych społeczeństw, że są wydzielone, można powiedzieć, czy w Berlinie, czy w zagłębiu Rury, w miastach, no, kwartały czy dzielnice, gdzie nawet policja niemiecka, tylko ich radiowozy zwalniają, już nawet się nie zatrzymują, bo tam są enklawy, które rządzą się własnym prawem zwyczajowym, mają własny wymiar sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pokłosie tej polityki multikulti i naiwnego myślenia, że...
Wielki uniwersalistyczny dorobek oświecenia jest zaprzepaszczany. No odwołam się do tradycji oświeceniowej, do której też lubią się lewicowcy odwoływać, zupełnie ją wypaczając, panie profesorze.
I zupełnie nie czytając głównych twórców myśli oświeceniowej, bo gdyby wczytali się na przykład w to, co Voltaire mówił o właśnie czarnoskórych, czy o Żydach, no to tu rzeczywiście by się okazało, że Voltaire też bardzo szybko by awansował do grona białych, martwych mężczyzn, którzy są odpowiedzialni za stworzenie jednego wielkiego więzienia dla wszystkich mniejszości. No tutaj mamy do czynienia przecież z ideologią, a nie z poważnym, czy takim na serio odwoływaniem się do takiej czy innej tradycji kulturowej.
Ideologiczne umocowanie tych wystąpień przeciw rasizmowi dzisiaj, to odwołuje się do anarchizmu, tak? Który narodził się w Europie.
No, tak.
Ta tradycja okazuje się bardzo silna. No, wydawało się, że po tych wszystkich doświadczeniach totalitarnych, no trzeba jakby tutaj nabrać rozumu więcej i już wypisać się z tej projekcji rewolucyjnej, a okazuje się, że nie. Myślę tu o Bakuninie, tak? Czy o innym teoretyku, chyba bardziej anarchiście niż komuniście permanentnej rewolucji, mianowicie Lwie Trockim.
No tak, to jest... Właśnie, tutaj słowem kluczowym nie tyle jest marksizm, co rewolucja. Marksizm może być nawet i umarły, wywietrzały, ale liczy się rewolucja. I dzisiaj na przykład lewica twierdzi, że instrumentem, wehikułem rewolucji no właśnie są mniejszości, różne mniejszości. Czy to seksualne, czy w tym przypadku rasowe. I ten mechanizm jest stosowany. No ale żyjemy w takim świecie, gdzie jest internet. Internet nie zapomina i na przykład całą Amerykę obiegły filmy pokazujące, jak rabuje się sklepy w Nowym Jorku teraz i ci, którzy rabują, wynoszą sprzęt elektroniczny, ładując do eleganckich SUV-ów, eleganckich samochodów. Więc to nie jest też tak, że biedni Amerykanie nagle na podobieństwo paryskich komunardów albo innych takich uciśnionych tej ziemi chwycili za kamienie, za koktajle Mołotowa i walczą o swoje. To jest po prostu cyniczna gra. No w tym przypadku też zwykłych rabusiów.
Ale też tutaj mamy do czynienia z pewnym takim nowym zjawiskiem, mianowicie, że te rewolucje, oczywiście cudzysłów pisze rewolucje, bo one są jednak organizowane w dużej mierze dzięki mediom społecznościowym, które te media społecznościowe, że abstrahując od ideologii, one tworzą społeczeństwo jednoczące się w nienawiści do nienawiści na przykład. I nie ma jakby mechanizmu wydostania się z sytuacji, w której znaleźliśmy się właśnie przez technologię. I istnieje taka kompatybilność między właśnie ową technologią manipulacji, a tymi starymi, powiedziałbym, ideami, które budzą w ludziach nienawiść. Ja tutaj odwołuję się do książki Murraya, Szaleństwo tłumów, bardzo zresztą interesującej i ciekawej, wydanej przez wydawnictwo Zysk i Spółka niedawno. Ukazała się to książka na rynku.
Tak, książka ze wszech miar godna polecenia. Natomiast tutaj odwołując się, czy nawiązując do pana pytania, no to trzeba powiedzieć, że tu jest rzeczywiście taki splot różnych interesów, ale ciągle jest taka w mocy stara maksyma rewolucyjna, że nie ma wolności, czy nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. I w związku z tym ten mechanizm właśnie napędzania walki z nienawiścią poprzez rzucanie kamieniami, rabowanie sklepów, także sklepów należących do czarnoskórych obywateli, no ciągle jest w toku.
W walce o wolność nikt nie przeżyje, wszyscy zginą, tak? Też było takie hasło, walczy o pokój w socjalizmie,
tak? Jak kiedyś mówiono, że Związek Sowiecki tak zacięcie walczy o pokój, że kamień na kamieniu nie zostanie. I trochę to przeszło, jeszcze żeby było bardziej obłudnie, to się okazuje, że na przykład te zamieszki w Stanach Zjednoczonych wykorzystują Chiny. Uwaga, Chiny komunistyczne, które w swojej propagandzie, na przykład w kanałach anglojęzycznej telewizji chińskiej emitowanej na Zachód, no właśnie co rusz dokumentują, jakie te straszne rzeczy dzieją się w Stanach Zjednoczonych, w myśl zasady starego propagandowego sloganu, który u nas komuniści też stosowali, a w Stanach biją Murzynów. Także wy nie czepiajcie się o Hongkongu, bo pamiętajcie, co u was się dzieje.
To radziecka, sowiecka prawda, to używa tego argumentu non-stop.
No tak, ale pewno część naszych słuchaczy pamięta rzecznika prasowego rządów komunistycznych w Polsce, Jerzego Urbana, który swego czasu organizował zbiórkę koców i śpiworów dla bezdomnych w Stanach Zjednoczonych, więc teraz być może nasza polska nowa lewica z takimi nowymi twarzami jak Włodzimierz Czarzasty, no będzie też organizować, nie wiem, zbiórkę pakietów pierwszej pomocy dla prześladowanych obywateli w Stanach Zjednoczonych. Różne scenariusze można sobie wyobrazić.
No ten silny amerykanizm, on jest obecny i on się oczywiście rodzi na bazie tak zwanego resentymentu, to jasne.
No zjawisko antyamerykanizmu ma oczywiście różne odcienie, ale Ameryka się nie podoba z wielu powodów różnym opiniotwórczym kręgom w Europie na przykład. No bo jest to jednak kraj, który ciągle w sferze publicznej toleruje wiarę chrześcijańską, denominacji protestanckich oczywiście przede wszystkim. Jest to kraj, który ciągle jednak, no właśnie, gdzie jest żywe jednak te niezależne od państwa życie społeczne, które ciągle jednak te Stany Zjednoczone no jednak idą w poprzek tym różnym modnym prądom, prawda? Te media społecznościowe, o których pan wspomniał, one z ich punktu widzenia przegapili 2016 rok i nie docenili oddziaływania na przykład Trumpa poprzez właśnie te media na wyborców. I teraz postanowili zmóc czujność rewolucyjną, no i wprowadzają właściwie de facto mechanizmy cenzury.
Technologia ta związana z mediami społecznościowymi jest zdolna do powodowania katastrof, lecz nie do ich usuwania. I na przykład zauważyłem, że w takiej walce w sieci bardzo istotne jest publiczne zawstydzanie. Jako pewna, no właśnie, że jak nie jesteś z nami, nie walczysz z rasizmem, no to po prostu jesteś rasistą. Jesteś człowiekiem nietolerancyjnym, no, złym człowiekiem jesteś. Jest to dość powszechna strategia dzisiaj, zawstydzania jako metoda.
Stary arsenał lewicowego podejścia do tak zwanej wolności słowa. W latach 90. na przykład zachodnioeuropejska lewica wymyśliła pojęcie antysemityzmu przez milczenie. To znaczy, jeżeli ktoś nic nie mówi ani pozytywnie, ani negatywnie na przykład o Żydach w takim czy innym kontekście, to jest antysemitą. No więc na tej zasadzie można też dopiąć właśnie takie oskarżenie dla, no w tym przypadku właśnie tych oskarżeń o rasizm. To jest rzeczywiście takie klasyczne dla lewicy też no, element tak zwanej samokrytyki, bo to się wzywa oczywiście ludzi do samokrytyki.
Znaczy tutaj ten argument został też kiedyś użyty, pamiętam, w analizie zachowania prezesa Jarosława Kaczyńskiego,
że milczy nienawistnie.
Tak, milczy nienawistnie, tak, czyli tak zwana tolerancja represyjna, tak, też.
Tak, tak, milczenie prezesa jest pełne nienawiści, jak głosiła pewna profesor, której nazwiska tu nie wspomnę.
Rzecz ciekawa, że kiedy trwały te zamieszki w Waszyngtonie, w miastach amerykańskich, słuchając radio jakiejś komercyjnej stacji, no, podano informację o zamieszkach, można było dojść do wniosku, że Ameryka płonie, że wielka rewolucja, no szaleństwo, a na końcu dziennikarz mówi coś takiego, że no protesty są oczywiście ogromne, ale bierze w nich udział 1,5 tysiąca ludzi. Ja oczywiście słuchając myślałem natychmiast o tych wielkich protestach antywojennych w lat 60., które gromadziły miliony ludzi. Nie? No pomyślałem, że się sytuacja powtarza, a tutaj proszę, tylko 1,5 tysiąca. Ale jaki rezonans, jaki szum.
No więc powiem klasykiem, prawda czasu, prawda ekranu. I tu mamy właśnie w tym przypadku ten drugi fenomen, prawda ekranu, ale wracając jeszcze do tej kwestii, którą pan wcześniej podniósł, ja chciałbym odwołać się do takiej książki bestsellera w 2019 roku w Stanach. Timothy Carney, taki dziennikarz amerykański, napisał książkę Alienated America, Wyalienowana Ameryka. Więc zwraca uwagę na to, dlaczego niektóre miejsca w Stanach Zjednoczonych kwitną, a niektóre podupadają. I on stwierdził, że tak naprawdę nie chodzi o to, że przemysł emigruje i tak dalej, tylko chodzi o kulturę. A krótko mówiąc, erozja więzów społecznych jest, czy kapitału społecznego jest uwarunkowana kulturowo, w tym także erozja wiary religijnej wpływa na erozję więzi społecznych. Zwróćmy uwagę teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie są te największe rozruby, a gdzie na przykład ludzie organizują się, żeby bronić swojego dobytku. To jest przede wszystkim tak zwane głębokie południe, pas biblijny, czyli tam, gdzie te wskaźniki religijności jeszcze są bardzo, bardzo żywe. Natomiast właśnie w tych wielkich metropoliach, najczęściej rządzonych przez demokratów i lewicę, tak, są największe niepokoje.
Argument lewicy będzie taki, że rasizm i nietolerancja jest związana oczywiście z religią katolicką, czyli każdą inną religią.
No nie, no to oczywiście to każda religia jest wyrazem nietolerancji, oczywiście z wyjątkiem religii świeckiego sekularyzmu. Ta religia jest nośnikiem tolerancji i postępu, i począwszy od obywatelki gilotyny, wszyscy o tym wiedzą, jak ta tolerancja wygląda, no bo nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji, to wiadomo.
Cały czas zatem trwa budowa nowego, wspaniałego świata, tutaj użyję tytułu Huxleya, czyli powiedziałem utopii, która może zamienić świat w obóz koncentracyjny. To tak na marginesie i stąd, myśląc o muzyce dla tego programu, pomyślałem o smutnym, ale też czasami kpiarskim i ironicznym Dymitrze Szostakowiczu. Pierwsza część drugiego koncertu fortepianowego. Żył w stalinowskiej Rosji i czasami, słuchając właśnie Szostakowicza, mam wrażenie, że on odreagowuje tym swoim kpiarskim, ironicznym tonem.
To kamień z serca mi spadł, panie redaktorze, bo myślałem, że wybierze pan jako oprawę muzyczną taki manifest właśnie nowego, wspaniałego świata, czyli Imagine Johna Lennona.
Posłuchajmy Szostakowicza. Melancholia, smutek i lekko ironiczny, kpiarski ton, który pozwala w ogóle funkcjonować w takim świecie totalitarnym. O tym jest, myślę, jeżeli możemy w ogóle tłumaczyć muzykę na słowa, muzyka Szostakowicza. Wracając do naszej rozmowy, panie profesorze, widząc to kajanie się czasami elity intelektualnej zachodniej, lewicowej, za kolonialną przeszłość, jakby zauważyłem, że ona ma wszelkie znamiona zachowań quasi-religijnych. Jak ktoś klęka na przykład i całuje buty, no to jest przecież typowy gest, który zawsze był zarezerwowany do zachowań w obrębie rytuału religijnego.
No tak, ale tutaj mamy też do czynienia z takim zjawiskiem, które można by opisać literacko jako brak godności. To znaczy to, co na przykład rozzuchwala islamskich terrorystów na Zachodzie, no to właśnie to, że oni przyjeżdżając na Zachód widzą, że po pierwsze, co tu się dzieje w kwestiach moralności, a poza tym te konflikty na przykład z Zachodem, one ciągle były w minionych wiekach, ale to były rzeczywiście konflikty z takimi lwami Lechistanu, jak mówiono na przykład o Janie Sobieskim. A teraz się okazuje, że to wszystko jest bardzo miękkie, takie bez kręgosłupa, wszystko podszyte generalnie tchórzostwem.
Czyli Sobieski był faszystą, tak?
Wiadomo, przecież przegonił zbrojną ręką tureckich imigrantów, którzy chcieli osiąść w Wiedniu, to wiadomo.
Takie pytanie, skąd ta paranoiczna tendencja do bicia się w piersi za kolonialną przeszłość Zachodu? Niewolnictwo było hańbą, tutaj nikt nie ma wątpliwości, ale jak długo można robić z tego paliwo polityczne, bo w gruncie rzeczy to jest paliwo polityczne, które tak naprawdę z jakąś formą przebaczenia nie ma chyba nic wspólnego.
Tutaj mamy ze zjawiskiem, które kiedyś niedawno opisał taki kanadyjski filozof Mathieu Bock-Cotin jako retrospektywna nazyfikacja pamięci, czyli dopisywanie do dawnych wieków zbrodni, które są w istocie rzeczy specyfiką dwudziestowiecznych lewicowych ideologii. I przenoszenie takie ahistoryczne, zupełnie nie mające związku z kontekstem tych zjawisk dwudziestowiecznych na tamte rzeczy.
Ale w dużej mierze jest to związane oczywiście z oddziaływaniem ideologii cały czas, ale też jakby właśnie owej technologii związanej z mediami społecznościowymi, ponieważ internet daje poczucie takiej wszechwładzy i możliwości dotarcia do wszystkich potencjalnych informacji, które pozwalają na formułowanie, powiedziałbym, radykalnych osądów przeszłości, co oczywiście jest paranoją swoistą.
No tak, ale to oczywiście sprzyja temu fakt, znany ze wszystkich badań, że generalnie zwykły użytkownik internetu zatrzymuje się najwyżej na trzech pierwszych linijkach tekstu. Bo większe teksty nużą i męczą i to sprzyja oczywiście powierzchowności, czyli takiej propagandzie właśnie operującej na zasadzie sloganów, prawda, na emocjach. I to dzisiaj widzimy przy okazji właśnie tych reakcji, czy tego, co się dzieje wokół tych zamieszek w Stanach Zjednoczonych, gdzie operowanie też obrazem, to jest zresztą kapitalne studium dla tych, którzy zajmują się tak zwanym oddziaływaniem na opinię publiczną. Swoją drogą, to pewno jeszcze tego nie wiemy, ale jacy obcy szatany tutaj działały, to znaczy jakie obce wywiady maczają w tym palce, to też jest kwestia do zbadania.
No bo na pewno Rosjanie, Chińczycy cieszą się z problemów w Ameryce. Co do tego nie ma wątpliwości.
Tak, tym bardziej chyba tutaj Pekin jest najbardziej zainteresowany, bo on w ten sposób może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Z jednej strony przykryć temat wirusa z Wuhan i odpowiedzialności władz chińskich za zatajenie informacji, a z drugiej strony odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w Hongkongu.
Tak, czyli oby nie był to efekt Tukidydesa, panie profesorze.
No, to akurat rywalizacja mocarstw, w tym przypadku Chin i Stanów Zjednoczonych, ma zupełnie inne, głębsze tło. Tutaj akurat mówimy tylko o oddziaływaniu propagandowym, bo nie zapomnijmy, celem jest listopad 2020, czyli wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.
Kiedy mówimy o efekcie Tukidydesa, to mówiłem o pewnym nastawieniu, to wiadomo, o czym mowa, panie profesorze, elit chińskich, amerykańskich, które są już niejako na kursie i ścieżce w kierunku konfliktu zbrojnego i z tego się nie można już wycofać. Nie? To tak na marginesie naszej rozmowy.
Ta rywalizacja mocarstw, tak jak mówię, ona jest głębsza i ona jest dłuższa niż tylko kadencja Donalda Trumpa. Z tym mieliśmy do czynienia i za Obamy, i za George'a Busha juniora, więc tutaj to tylko to zjawisko tylko może narastać.
No nie będę ukrywał też takiego mojego wzburzenia emocjonalnego, bo jestem wychowankiem podstawówki mnie Tadeusza Kościuszki, że podczas zamieszek w Waszyngtonie zniszczono pomnik bohatera narodowego, no właśnie dwóch narodów, amerykańskiego i polskiego, a ci, którzy usprawiedliwiali, to mówili, że no, wandale nie wiedzieli o tym, że Kościuszko w swoim testamencie przekazał część dochodu na wykupienie niewolników z niewoli. Także tutaj nawet usprawiedliwia się ignorancję.
Jednego z tych demonstrantów, który paćkał tam graffiti na cokole Kościuszki Waszyngtonu, spytano, czy wiesz, czy to pomnik. I on tak, Jeffersona. Bo Thomas Jefferson, przypomnijmy, autor Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, jeden z ojców założycieli USA, trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych, a przy okazji właściciel majątku ziemskiego, gdzie zatrudniał no, czarnych niewolników, więc jeżeli na cokolwiek jest człowiek w surducie, wyglądający tak no, europejsko bardzo, no to pewno Jefferson. I w ten sposób nasz poczciwy Tadeusz Kościuszko został zakwalifikowany do grona białych martwych mężczyzn.
Ci antyrasiści często powołują się na Martina Luthera Kinga, całkowicie zniekształcając jego myśl. To jest rzeczywiście manipulacja, powiedziałbym, gigantyczna. W sierpniu 1963 roku dr Martin Luther King, który był wojownikiem o emancypację czarnych mieszkańców Ameryki, przemawiał do tłumów ze stopniem mauzoleum Lincolna w Waszyngtonie i mówił o narodzie, w którym nie będą ludzie osądzani na podstawie koloru skóry, ale cech charakteru.
To jest to słynne przemówienie I have a dream. Mam marzenie. I to jest rzeczywiście, to jest ta główna idea, którą pan przed chwilą przedstawił, która zupełnie mija się z tą rzeczywistością, już abstrahując od tych zamieszek, która ma miejsce w Stanach Zjednoczonych.
Znaczy, tę myśl zdradziecko wypaczono i jednocześnie powołuje się na autorytet tego wielkiego Amerykanina.
No, Martin Luther King właśnie chciał jednego narodu, a nie tego, do czego dąży lewica, kultywując ideologię multikulturalizmu, czyli rozbicia tak naprawdę Ameryki na różne, no, właściwie trybalizmy, prawda? Takie społeczności, które zupełnie nie są z sobą połączone i im bardziej słyszymy o walce z mową nienawiści, to tym bardziej ta nienawiść staje się właśnie argumentem i paliwem w tej walce, którą ta lewica odwołująca się do multikulti i napędza. Martin Luther King na pewno nie chciał takiego społeczeństwa. On chciał, żeby rzeczywiście ścieżki rozwojowe, ścieżki awansu zawodowego dla czarnoskórych dzieci, czarnoskórych obywateli generalnie były te same, co dla białych. Ani nie lepsze, ani nie gorsze, tylko te same. Praktyka polityczna w Stanach Zjednoczonych od lat 80. jest zupełnie inna przecież.
Po prostu kolor skóry nie może być podstawą budowania tożsamości przez człowieka, to jest chyba jasne.
Tak, no.
Ale niestety dla antyrasistów to jasne nie jest, dlatego że budowanie tożsamości w oparciu o kolor skóry, płeć, no to jest zawsze po prostu zapraszanie, to jest tworzenie paliwa dla wojny domowej.
Panie redaktorze, to jest obłuda, to jest czysta ideologia. Przypomnijmy sobie, jak lewica reagowała na nominację na sędziego Sądu Najwyższego, pierwszego czarnoskórego sędziego w Stanach Zjednoczonych, Clarence'a Thomasa w końcu lat 80. Jaki był jazgot, jak próbowano zrobić z niego właśnie w mediach lewicowych kobieciarza, zboczeńca. Dlaczego? Dlatego, że jest konserwatywnym afroamerykaninem. A jak lewica reagowała na rządy pierwszej kobiety premier w Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher? Czy fakt jej kobiecości tutaj coś zmienił? Nie, bo istota była ideologia. Tak naprawdę chodzi o ideologię, która...
Czyli ciągle obowiązujące tak zwane prawo etapu.
Tak, można, no mądrość etapu tak. Plus ta zasada prawda czasu i prawda ekranu.
Wszystko to bardzo smutne, panie profesorze, więc na zakończenie wybrałem jako ilustrację niezwykle szlachetną, ale bardzo smutną symfonię niedokończoną Franciszka Schuberta. Posłuchamy pierwszej części. Moim gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk z Polskiej Akademii Nauk. Ja dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Kierunek Europa.